jednego.
Cześć, witamy w kolejnym wydaniu audycji 1 na 1. Ja się nazywam Michał Fila, a ze mną w studiu stałe grono ekspertów
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy dzisiaj od tego, czy można karać kibiców, czy powinno się ich karać za przygotowywane przez nich oprawy albo na własnym stadionie, albo to, co przygotowują na wyjazdach. No i teraz po raz kolejny Lechia Gdańsk otrzymała karę zakazu wyjazdowego w związku z oprawą, którą przygotowali na meczu z Legią Warszawa właśnie w stolicy. No i pytanie tutaj do Was, czy kibice powinni mieć możliwość organizowania takich opraw z wykorzystaniem środków pirotechnicznych, czy to jest zbyt niebezpieczne?
Takie oprawy powinny być dozwolone w sektorze ultrasów, tak? Czyli tych kibiców, którzy tam prowadzą doping, są bębny, szale, rozkłada się różne transparenty. Dlaczego też nie używać pirotechniki, bo wiadomo, że tam są ci zagorzali kibice, którzy tam serce zostawiają na stadionie razem z piłkarzami, tak? Nie mówię o sektorach rodzinnych i tak dalej, bo tam faktycznie może to być niebezpieczne. Natomiast jeżeli ci najbardziej zagorzali, którzy lubią w ten sposób dopingować i nie robią tego niebezpiecznie dla piłkarzy i dla ludzi w innych sektorach, to nie widzę w tym problemu.
Jest też jakiś regulamin, tak? I jeżeli ten regulamin przewiduje, że nie wnosimy maczet, noży, gazu i tych materiałów pirotechnicznych, no to trzymamy się tego, że nie wnosimy maczet, noży, gazu i materiałów pirotechnicznych, tak? A nie tylko maczet i noży. Tak jak powiedział tutaj Piotr, to się zgodzę. No, każdy stadion ma jakąś tam tą swoją trybunę, tak jak jest na Legii, jest żyleta, tak jak mamy w Dortmundzie tą żółtą ścianę i to wszystko wygląda pięknie, jak ktoś ogląda w telewizji. Ale przede wszystkim chyba właśnie chodzi tutaj o te względy bezpieczeństwa. Jeżeli jest jakiś regulamin, są jakieś zasady, które są akceptowane przez wszystkie kluby, rozumiem oprawy, nieoprawy, to wszystko można, jakby to wszystko jest dozwolone, ale jeżeli akurat regulamin przewiduje, no, że te materiały pirotechniczne zagrażają, bo już nieraz mieliśmy różne sytuacje na polskich stadionach, no to ja akurat tu bym się nie zgodził, bo jeżeli coś jest zabronione, no to jeżeli się tego użyje, musimy być konsekwentni, tak? Tydzień temu wymagaliśmy tego od sędziów, no chyba też powinniśmy tego wymagać od kibiców. A jak widzimy w naszej polskiej ekstraklasie, tutaj fair play ma strasznie, ta tabela fair play jest czasami strasznie ważna, więc nawet zachowanie kibiców jest często oceniane i wpływa na to, które miejsce później ma drużyna.
To swoją drogą, natomiast wydaje mi się, że jeżeli kibice nie potrafią się dostosować do tego regulaminu, bo jak można śmiało zauważyć, prawie w każdym meczu te środki pirotechniczne, jak nie przez kibiców jednej drużyny, to przez drugiej są używane, to w takim razie, czy wojewoda konkretnego województwa, czy w porozumieniu z komendą wojewódzką policji, czy nie powinni powziąć takich działań, żeby właśnie w 100%, jeżeli oczywiście się da, zabezpieczyć te stadiony, żeby jednak można było używać te środki pirotechniczne, bo tak czy siak one są wnoszone na stadion, mimo kontroli przecież przez stewardów, mimo monitoringu, konkretni kibice nie są ukarani, a tutaj jest odpowiedzialność zbiorowa.
Znaczy, to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o samą kontrolę, bo zauważmy, no zupełnie jakby no, siatkówka troszkę innymi prawami się rządzi, bo to jest jednak w hali, tak? To się rozgrywa w hali, nie na wolnym powietrzu, ale nie wiem, czasem mi się wydaje, że zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli mamy jakieś mistrzostwa rangi, jak mieliśmy chociażby mistrzostwa Europy w Polsce, gdzie praktycznie obyło się bez incydentów na żadnym stadionie. Nie pamiętam, żeby cokolwiek, to jeżeli chodzi o sam stadion, bo fanzony są zupełnie czym innym, nie pamiętam, żeby tutaj jakiekolwiek były takie incydenty, a na meczach ligowych, szczególnie tych derbowych, tak, jeżeli mamy jakieś derby Pomorza, mamy derby dolnośląskie, mamy no, derby polskie, to jak gra Lech z Legią, zawsze coś się musi wydarzyć i już nawet nie chodzi, już pomijając cały jakby ten aspekt bezpieczeństwa, ostatni mecz, który rozegrał się, czyli Lecha z Legią, gdy Legia wygrała 2-0 bodajże po bramkach tutaj Nikolicia, przecież tam w pewnym momencie, gdy odpalono terasę, nic nie było widać, więc to też jakby ten praktycznie przez 5 czy 6 minut albo musisz ten mecz zatrzymać, albo no, komentując go czy oglądając go, nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. To też
pewnie. Piłkarze też są zdezorientowani, bo stadion jest zadymiony, bo jest niewiele widać.
A z drugiej strony też troszkę to jest taka hipokryzja polska, bo jeżeli Legia pojechała grać w eliminację do Ligi Mistrzów i Andrzej Duda dostał jakimś przedmiotem, wtedy to bodajże był kamień, tak, czy zapalniczką dostał w głowę i mecz przerwano, wszyscy podnieśli głośne larum. Dlaczego coś takiego, jak, przecież to jest trzeci świat i jak w ogóle można takie drużyny dopuszczać do gry o europejskie puchary, ale u nas, gdy bramkarze dostają racami po plecach, nikt na to nie zwraca uwagi, więc to też są takie, no, trochę hipokryzja polskich kibiców i polskich działaczy, tak.
Czy możemy znaleźć jakieś rozwiązanie, Piotrze, tej sytuacji?
sytuacji?
Kontrola, dużo lepsza kontrola, no bo jeżeli są zasady i niby ktoś kontroluje tych kibiców, no to ja się zastanawiam, jakim cudem aż takie ilości tej pirotechniki się znajdują na stadionie, no bo w końcu to nie jest jedna raca, tylko ich jest tam troszeczkę więcej. A dwa to karanie, jakiś lepszy system znajdywania tych osób odpowiedzialnych za to, no bo jest mnóstwo stewardów na stadionie, jest ochrona, jest monitoring. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można chociaż kilku konkretnych osób wyłapać i ukarać dla przykładu, żeby wszyscy wiedzieli, że to jednak są grożą konsekwencje, jak i za łamanie regulaminu i przepisów.
Ale historia pokazała, że wojna z kibicami nigdy klubowi nie wyszła na dobre, choćby patrząc na przykład Zawiszy Bydgoszcz po zmianie herbu klubowego, zmieniu kolorystyki herbu klubowego. Kibice wytoczyli wojnę z Zawiszy, działaczom Zawiszy, właścicielom Zawiszy i przez to Zawisza miała ogromne problemy finansowe przez brak sprzedaży biletów.
Ale jest chyba jednak różnica, zmiana barw klubowych, do których kibice są przyzwyczajeni, które kochają, a tutaj zaostrzenie przepisów, które istnieją już od dawna.
Tak? Ale przede wszystkim stadion, tak duży stadion jak ten w Gdańsku, jest przeznaczony dla dużej ilości kibiców. Tak, jeżeli ultrasi, którzy napędzają doping, przygotowują oprawy, znikną nagle ze stadionu, to będziemy mieli typowych tak zwanych pikników, którzy będą siedzieć tylko oglądać mecz, a on będzie cichy. Ja pamiętam, jak sam chodzę przecież na mecze, na siedzenie na trybunie prasowej, no niesamowita atmosfera, kiedy niesie się ten hałas po stadionie, a jak będzie cisza, no pytanie, no
myślę,
czy nie straci na tym całe widowisko.
Polskim problemem może być to, że jeżeli jakiś, jak wyglądają właśnie kary stadionowe w Anglii, a w Polsce. W Polsce, w Anglii mamy kibica, który wbiegnie na boisko, była taka słynna sprawa bodajże sprzed dwóch sezonów, gdy to był bodajże mecz West Hamu z Tottenhamem. Zawodnik Tottenhamu, teraz nie będę pamiętał dokładnie, ale chodziło o to, że wykonywali rzut wolny, już zamierzał strzelać, kibic wbiegł, uderzył piłkę i trafił tego wolnego, co wywołało wielką radość samych nawet zawodników, no bo coś takiego nie zdarza się często. Ukarali tego chłopaka bodajże 4-letnim zakazem stadionowym. U nas w Polsce potrafi być taka sytuacja, że jakiś kibic skopał dziennikarkę i dalej nie wiemy, kto to jest. I też raz, że to nie jest tak jakby nie jest współmierne do tego, nie jest to w ogóle karane. Te przepisy są trochę martwe, tak jak powiedział właśnie Piotr, nie ma tej konsekwencji. A po drugie, polski klub, jeżeli chciałby właśnie zamknąć, tak jak powiedział Michał, trybunę albo na przykład tych wszystkich kibiców najbardziej wiernych, w cudzysłowie mówię, jakby oddelegować do oglądania za kanapy, w kanapie tego spotkania, straciłby straszne nakłady finansowe, bo w Anglii tak naprawdę mamy stadion na 40 tysięcy miejsc, te miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki, jeżeli nagle się okaże, że jakiś kibic straci wejście na 4 lata, to już są dwie czy trzy osoby na ten jego karnet się łaszą, tak? A u nas gramy, Lechia gra mecz z Ruchem, mecz niesamowicie ważny dla tej drużyny i w połowie ten stadion był zapełniony, około 19 czy 20 tysięcy kibiców było teraz na meczu z Ruchem, a stadion jest bodajże na 40 tysięcy, tak?
44,5 tysiąca.
Więc nawet nie mamy połowy stadionu i to pokazuje jakby skalę tego problemu. Więc w Anglii dobrze wiemy, że kupienie sobie od tak karnetu, już pomijając sam fakt, że jest niesamowicie drogim, drogą przyjemnością, jest niesamowicie trudne również, tak? A w Polsce nawet w dniu meczowym spokojnie można jakikolwiek bilet dostać. I myślę, że to też jest w pewien sposób, to utrudnia jakby działanie działaczom, bo jakby co z tego, że oni komuś zakażą jakiegoś wejścia, jak nikt za tą osobę...
Tak,
bo nikt za tą osobę nie przyjdzie na ten mecz.
Mamy w takim razie problem i jestem ciekaw, jak Polski Związek Piłki Nożnej w porozumieniu, myślę, że z władzami województwa i z Komendą Wojewódzką Policji zamierza rozwiązać ten problem, bo rzeczywiście te środki pirotechniczne coraz częściej pojawiają się na stadionach, szczególnie przy okazji tych najważniejszych meczów
tutaj
w sezonie.
Tak jak Piotr wspomniał o jakby większej kontroli i większym karaniu, również bym apelował do kibiców o większą kreatywność mimo wszystko, bo też można naprawdę zrobić fajną oprawę, jak to nieraz pokazują mecze, no chyba Borussia Dortmund jest takim szlagierowym przykładem tego, jak można super stworzyć atmosferę na meczu. Nie używałem wcale wielkiej pirotechniki, albo pamiętam chociażby teraz, jak było pożegnanie właśnie Johana Cruyffa, jak Barcelona przygotowano, fantastycznie to wyglądała, cała trybuna była poświęcona.
Ta kartoniada tak zwana.
Dokładnie. Czy no, nawet odwołam się chociażby do żużla, wiem jak Falubas w trakcie derbów z Gorzowem Wielkopolskim potrafił robić coś takiego, że kibice Falubazu wchodzili, był mecz w Gorzowie, kibice Falubazu mieli do rozwieszenia wielki transparent, transparent, zanieśli go kibicom Gorzowa. Oni powiedzieli, że to jest, wiadomo, transparent dopingujący Gorzów.
Tak.
I kibice Gorzowa nawet nie wiedzieli o tym, że rozwieszają na swojej trybunie wielki baner tylko Falubas. I uważam, że takie akcje nikomu nie szkodzą, a są raz, że zapamiętywane dużo bardziej i wymagają trochę takiego polotu, inteligencji, więc tutaj apeluję przede wszystkim do kibiców.
Nie wiem, czy się, Michale, troszeczkę nie zapędziłeś, mówiąc o kibicach, szczególnie tych z trybun dla ultrasów o inteligencji.
Oj, ty, Michał, oraz chyba działanie. Powinieneś teraz bać się wyjść ze studia, natomiast z Michałem się zgodzę, też widziałem nie jeden mecz i byłem na paru, gdzie nie było ani grama pirotechniki, a oprawa była naprawdę fantastyczna, więc no da się, nie widzę sensu, żeby dymić się wszystkim dookoła.
W takim razie apelujemy o kreatywność i o bezpieczeństwo przede wszystkim na stadionach, bo nie tylko ultrasi na nich zasiadają, ale także rodziny z dziećmi, także każdy kibic na stadionie jest, myślę, że równoważny. Natomiast o tym, co działo się w Lidze Mistrzów, w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, porozmawiamy za chwilę.
Jeden na jednego.
Po krótkiej przerwie wracamy. No i przede wszystkim weźmiemy na warsztat na początku mecze wtorkowe, czyli pojedynek Manchesteru City z PSG, a także Realu Madryt z Wolfsburgiem. Najpierw porozmawiamy o meczu Manchesteru City z PSG. Wygrana The Citizens nad Paryżanami. No i chyba można powiedzieć, że mamy małe zaskoczenie, bo każdy z nas tutaj siedząc w studiu raczej skłonił się ku temu, że król Zlatan przeważy i PSG zamelduje się pierwszy raz w półfinale Ligi Mistrzów.
No to był najgorszy tydzień tego miesiąca, to zdecydowanie, jeżeli nie nawet roku. Zlatan robił co mógł, strzelał, nic nie weszło. No niestety, tak czasami bywa, że nawet ci najlepsi bez pomocy nie są w stanie wyjść.
Właśnie problem chyba jest taki, że Zlatan właśnie bardzo mało strzelał, bo też nie miał tych sytuacji, tak? On tam oddał fantastyczne strzały z rzutów wolnych, gdzie Hart niesamowitym refleksem się popisał. I chyba oprócz tych dwóch sytuacji no za dużo tak naprawdę nie mógł. No i tam jeszcze Cavani pod koniec już przy 1-0 miał fantastyczną sytuację sam na sam. I chyba tak poza tym, no to jednak te PSG nie istniało w żadnej formacji.
No dlatego nawet cieszę się, że Zlatan zmienia klub. Może wreszcie trafi do jakiegoś, gdzie są zawodnicy na jego poziomie, a nie...
Do Manchesteru United. Więc chyba Ligi Mistrzów to on już się zdobędzie za swojego żywota.
Chociaż on sam stwierdził, że to teraz zaczął się jego najlepszy wiek piłkarski.
Tak, to jest piłkarski Benjamin Button.
Tak. No on przecież on będzie grał co najmniej do 40, jak nie dłużej, także...
Chyba nikt z nas tutaj siedzących w studiu, a także wielu kibiców na początku tegorocznej edycji Ligi Mistrzów nie typował, że Manchester City jest w stanie zajść tak daleko, zwłaszcza patrząc na ich poprzednie występy w Champions League, że dochodzili do 1/8 albo nie wychodzili w ogóle z grupy. A tutaj mamy zaskoczenie, meldują się po raz pierwszy w półfinale.
No tutaj Pellegrini robi takie piękne pożegnanie z klubem. Zaszedł tak daleko, jak nie zaszedł nikt. I jestem
to też nie było bardzo trudne w przypadku Manchesteru City, dodajmy, tak?
No to prawda, no ale jednak on jest tym pierwszym. Może nie ostatnim, to się okaże dopiero w przyszłym sezonie. Natomiast jestem ciekaw, czy on jest jeszcze w stanie coś z tej drużyny wyciągnąć i sprawić kolejne zaskoczenie, bo nadal nie oszukujmy się, City nie jest faworytem do grania w finale.
No tej czwórki to tak naprawdę, no ale nawet patrząc na wypowiedzi piłkarzy, chociażby Roberta Lewandowskiego po środowym spotkaniu, czy zawodników tutaj po wtorkowym spotkaniu, wszyscy mówili, że praktycznie każdy podawał, jak był pytany o to, na kogo chciałby trafić City. No i wszyscy chyba wiedzą dokładnie, że na ten moment jest to najsłabszy zespół, chociaż często ten najsłabszy potrafił robić niespodzianki. No Juventus też był rok temu najsłabszy. Przypomnijmy Chelsea, jak były w fatalnym stanie, gdy trafiła do finału i wygrała tą Ligę Mistrzów. Oni zajmowali 6. miejsce w lidze, tak? Z Manchesterem City jest troszkę lepiej, bo to jest 4. miejsce, ale jak na możliwości finansowe czy piłkarskie tego klubu, na pewno jest to bardzo słaby wynik. No ale zauważmy też jedną ciekawą rzecz. Tak jak powiedział Michał, oni zawsze odpadali w 1/8. Oni odpadali wtedy, kiedy trafiali na Barcelonę. Więc prawda jest taka, że no, jeżeli teraz Barcelona została wyeliminowana, oni zawsze mieli patent na City. W Barcelonie zawsze City się grało łatwo, czy zawsze jak ich trafili w 1/8, no to praktycznie ten dwumecz wyglądał komicznie. Tam nie było zupełnie walki.
I te wyniki były naprawdę wysokie, po 4-5, 6-0.
No chyba wszyscy pamiętamy zabawę po prostu Messiego z Milnerem i z Kolarowem, gdy on po prostu mijał ich jak tyczki. Gdy Guardiola oglądał to i łapał się za głowę przecież na trybunach. Więc to zawsze, oni mieli taki patent na ten City. Teraz, jak wiemy, no Barcelony już nie ma, więc czy inne zespoły będą miały ten patent, to się okaże. Tak jak powiedział Michał, to jest na pewno najsłabszy zespół. Każdy chciałby na niego trafić, ale też, żeby to się później nie odbiło czkawką, jak to się
tak
mówi.
Jak tak jak się odbiło Realowi, kiedy rok temu siedzieliśmy w tym samym przecież czasie w studiu, rozmawiając na temat meczu Juventusu z Realem Madryt, i tutaj każdy z nas raczej typował wygraną Realu, a okazało się, że to Juventus zameldował się w finale Ligi Mistrzów. No tam niestety nie dał rady już Barcelonie, ale to już inna historia. Dla porządku tylko przypomnijmy, że w 30 minucie ten mecz mógł zupełnie inaczej też się ułożyć, kiedy Aguero wykorzystałby rzut karny. Niestety tak się nie stało i dopiero w 76 minucie zwycięstwo i awans do półfinału Ligi Mistrzów przypieczętował
De
Bruyne.
Co jest jeszcze, jeżeli chodzi o ten mecz, podano takie statystyki, znaczy próbowano sprawdzić, no bo dodajmy na obronę PSG, że PSG praktycznie grała bez środka pomocy. Tam nie grał żaden podstawowy zawodnik, bo i Blaise Matuidi, i Verratti, którzy napędzają, są płucami tego
Thiago
zespołu.
Thiago Motta też nie było.
Tak, oni nie
Silvia
mogli grać.
Nie było.
Co prawda, no to nie jest żadne usprawiedliwienie, tak? Bo po to masz taki budżet, po to jest okienko transferowe, żeby mieć tych zmienników, więc za każdym razem, gdy Arsene Wenger podawał ten powód, to tylko i wyłącznie budzi śmiech na mojej twarzy. No ale trzeba im to oddać, tak? Że na pewno no nie był to ich podstawowy, wyjściowy garnitur, to po pierwsze. No a po drugie, również taktyka, jaką zagrał Laurent Blanc, była dość nietypowa, bo nawet sam Zlatan skrytykował go na konferencji prasowej po meczu. Powiedział, że on nie pamięta, żeby kiedykolwiek tak grali na trzech obrońców. I jakieś francuskie gazety sprawdziły, że PSG za czasów Laurent Blanc nigdy nie grało takim ustawieniem, a Laurent Blanc ostatni raz grał na Euro 2012 roku z Anglią, gdy ponieśli porażkę właśnie na Euro w Polsce, gdy mecz odbywał się na Ukrainie. No więc to pokazuje, że chyba jednak taka łańska fantazja i gra na trzech obrońców no nie za bardzo wyszła. Ja bym tylko chciał pochwalić, bo naprawdę fantastycznie oglądało się Thiago Silva w tym meczu, bo po prostu grał za całą formację. No widać, że naprawdę zasługuje na miano jednego z najlepszych obrońców na świecie, bo to jak powstrzymywał do tej 70 minuty Kuna Aguero, przecież ten strzał De Bruyne to był chyba pierwszy celny strzał w ogóle na bramkę oddany City, więc to też pokazuje, jak przez ponad godzinę facet harował, tyrał i jak walczył. I przypomnijmy, że on tak naprawdę był jedynym nominalnym środkowym obrońcą na boisku.
I to się obróciło przeciw PSG, że tylko jeden nominalny obrońca. No i cały mecz no, najwidoczniej nie dało się po prostu fizycznie powstrzymać Kuna Aguera, a pamiętajmy, że formacja ofensywna Manchesteru City naprawdę imponuje w świetne nazwiska. Więc tutaj...
Chociaż ta bramka też padła zza pola karnego, więc to też nie była taka do końca, powiedzmy, rozklepanie tej obrony tak jakimiś podaniami czy coś w ten sposób. Tam to był po prostu bardzo dobry strzał De Bruyne. Jego technika, no i Mourinho sobie może pluć w brodę, że sprzedał go do Wolfsburga chyba.
No a Wolfsburg w takim razie zarobił świetne pieniądze, oddając go do Manchesteru City, a Manchester City myślę, że wcale nie żałuje w ułożeniu tyle milionów funtów. Drugi mecz wtorkowy to pojedynek Realu Madryt z Wolfsburgiem i tydzień temu, kiedy siedzieliśmy w studiu, tutaj mocno krytykowaliśmy postawę królewskich. Myślę, że każdy kibic Realu wierzył w remontadę, ona okazała się możliwa. Przypomnę, że na wiele możliwości, kiedy Real powinien odrabiać straty z pierwszego meczu, to się nie udało. Pierwszy raz po kilkudziesięciu latach Real odrobił stratę z pierwszego meczu w Champions League. No i tutaj wielki Cristiano Ronaldo, chyba śmiało można powiedzieć, hat-trick zdobyty. W ciągu dwóch minut już doprowadzili do remisu, wyrównania tego pojedynku i przypieczętowanie w 77 minucie po strzale z rzutu wolnego. I można powiedzieć, że w idealnym momencie Cristiano się przełamał, strzelając z rzutów wolnych, ponieważ jak wiem, od wielu miesięcy to mu się nie udawało.
Tam chyba naliczono około 50, ponad 50 pod rząd, tak? Tych wolnych nietrafionych. No, na pewno trzeba przyznać, że był to wielki mecz w jego wykonaniu i widać naprawdę, że starał się chłopak strasznie. Tak samo mógł jego pochwalić, tak jak tego Silva. No, najwięcej biegał, co chwilę poprawiał kolegów, pokazywał, że trzeba tutaj z chłodną głową do tego podejść, nawet po szczęściu tej drugiej bramki. Napędzał ten zespół, więc teraz znowu wszystkie portale transferowe i plotkarskie już mówią o tym, że jednak nie Ronaldo musi zostać, bo to jest serce tego zespołu. Tak jak jeszcze pół roku temu wszyscy mówili, że jest on do sprzedania i PSG, że
żeby zarobić na nim pieniądze,
trzeba, bo on już
się
skończył. Więc to pokazuje, że tak naprawdę to też jak było z Edenem Hazardem, jak łatwo przesadzamy, gdy ktoś jest na świeczniku i jak później popadamy w skrajność, gdy komuś nie idzie. Kiedyś padły takie słowa wielkiego mistrza sportu, Franciszka Smudy: Kuba, samemu meczu nie wygrasz. Tutaj... Jak widać, Ronaldo... gdybyśmy mieli Ronaldo na Euro.
Natomiast ja chciałem jedną rzecz tylko zauważyć, że w ciągu tego tygodnia, pierwszy mecz z Wolfsburgiem, kiedy Cristiano Ronaldo w ogóle nie istniał, natomiast ogromna przemiana na mecz El Clasico z Barceloną, kiedy tam też okazał się jednym z dwóch liderów tego meczu. No i teraz mecz, ponownie rewanż z Wolfsburgiem. No i mamy prawdziwego lidera i wydaje mi się, że właśnie tego zabrakło Barcelonie w meczu z Atletico Madryt i w pierwszym meczu, który wygrali 2-1 i teraz kiedy przegrali 0-2. Wydaje mi się, że wreszcie Real wrócił na te właściwe tory i może jeszcze zamieszać razem z Atletico przecież w Primera División, kiedy tracą kolejno 3 i 4 punkty do Barcelony.
No ja bym co najpierw wrócił może jednak do Ligi Mistrzów na początek. Piękny powrót Realu, trzeba im to oddać. Ronaldo oczywiście swoje zrobił, natomiast ja bym zwrócił uwagę na cały zespół, jak grali królewscy, bo ja tam Bale'a w ogóle nie poznawałem, Benzemy, to wszystko działało tak, jak powinno działać od samego początku sezonu, a nie tak, jak to wyglądało na początku, kiedy faktycznie Benzema marnował setki, Bale biegał połamany. Casemiro, świetne zagranie. Carvajal na tej obronie też biegał niesamowicie.
Marcelo też po raz kolejny udowodnił, że chyba jest jednym z najlepszych lewych obrońców.
Jeśli nie
na świecie,
najlepszym, tak.
Na ten moment jego połączenie tego, jak gra w ofensywie z defensywą, no to...
On potrafi tak nakręcić atak, że to jest niesamowite.
Z drugiej strony to chyba bym tylko Filipa Lama widział dokładnie. To jest dokładnie ten sam typ zawodnika. Tak? Przy czym Filip Lam bardziej troszkę tyra w obronie, a Marcelo czasem na tej finezji jak poleci, to...
No i to jego strzały też są niesamowite. Natomiast Ronaldo się przebudził, ale nie tylko on, ale cały zespół pokazał, że drzemie w nich olbrzymi potencjał, bo to są niesamowici zawodnicy. Ale też trochę Wolfsburg miał pecha w tym meczu. Dwie kontuzje i to dość ważnych zawodników. Jeszcze ten obrońca w murze, który wygiął się w banan i przepuścił tą piłkę do bramki. No to są też sytuacje, których nie powinni dopuszczać.
Na okładkę Muratora by nie trafił. Bo...
No właśnie, to nie było dobra postawa obrońcy. Dwóch zawodników wypadło, więc Wolfsburg też miał bardzo pod górkę, ale sami sobie są winni, bo w ciągu 17 minut dali się stłamsić do 2-0, więc tutaj tylko trzeba pogratulować.
Znaczy ta pierwsza bramka to w ogóle tak naprawdę to był wielki błąd obrony i bardzo dużo szczęścia przypadku, troszkę też instynktu Ronaldo, bo gdyby ta pierwsza bramka nie padła, to myślę, że zaraz... Ta druga też prawdopodobnie, bo to jednak była
jakby ciągu...
To było konsekwencja, druga bramka była konsekwencją błędów jeszcze z pierwszej. To może oni troszkę zaczęły też im się trzęść nogi, bo oni tam pojechali z założeniem szczelenia bramki, zamurowania się. Troszkę takiego jak chciał zrobić Atletico, tak? Czyli szybko zdobyć bramkę jeszcze w pierwszej połowie i później móc grać tą dziesiątką z tyłu, która będzie... A wiemy, że Real nie za bardzo potrafi grać w tym ataku pozycyjnym. Oni fantastycznie grają z kontry, bardzo przez to, że mają szybkich skrzydłowych, mają Ronaldo, mają właśnie Bale'a, ta gra w tym takiego klepania i tej tiki-taki wymiany tysiąca podań im słabo wychodzi i myślę, że gdyby tutaj Wolfsburg, jakby nie zagotowały im się te głowy, trochę nie jednak chociaż to jest też Santiago Bernabeu, są pewne stadiony, na których jedziesz i ten respekt jest automatyczny, tak jak w Anglii na przykład jadą na Anfield drużyny i jednak ta cała historia Anfield czy Old Trafford robi swoje, tak myślę, że to też troszkę mogło podziałać na zawodników właśnie niemieckich, no i troszkę im się trzęsły nogi, jeszcze co ciekawe jeżeli chodzi o ten mecz, myślę, że takim stryczkiem w nos jest również w takim meczu, w którym musisz odrabiać straty, musisz nastawiać się na grę ofensywną i nagle Zidane i Jamesa i Isco stawia na ławce. No myślę, że to jest chyba taki jasny sygnał, kto w tym okienku transferowym zmieni klub.
I miejmy nadzieję w takim razie, że zmieni, jeżeli nie są w stanie włożyć odpowiedniego wkładu dla drużyny i się przygotować do meczów, no to myślę, że akurat w takim klubie jak Real, czy jakby w klubie choćby w Barcelonie też tacy piłkarze po prostu nie są potrzebni. I tutaj myślę, że dobrze zauważyłeś a propos stadionów, Michale, że są takie stadiony, są takie po prostu obiekty, na których respekt do samego obiektu i jego historii się czuje. I myślę, że tutaj z Wolfsburga po prostu wyszedł brak ogrania, brak takiego otrzęsienia się na tym naprawdę najwyższym światowym poziomie w Lidze Mistrzów. Bo pamiętajmy, Wolfsburg obecnie 8. drużyna przecież Bundesligi. No nie miała aż tylu szans grania na tak wielkich stadionach jak Real, jak Barcelona, jak Atletico.
Też w 1/8 trafili na Gent, tak? Więc tutaj też...
łatwiejsza ta droga była.
Do ćwierćfinału to nie było pokonanie chociażby Arsenalu czy Juventusu, tak, które musieliby się zmierzyć i tutaj te sportowe argumenty byłyby troszeczkę większe. Co ciekawe, no wszyscy praktycznie sami gospodarze wygrali, więc może tutaj też to jest szczęśliwe losowanie, że ten rewanż był u siebie, też mógł może coś zmienić. No widać, Zlatan chyba też się przestraszył potęgi Etihad Stadium, gdzie połowa z pół miejsc jest pusta.
Wszyscy jego koledzy z drużyny się przestraszyli, no on już z tym po prostu nie mógł walczyć.
Tak, on strzeli w derbach Manchesterowi, on już sobie zostawił te bramki na derby.
W takim razie o meczach środowych, czyli pojedynku Atletico Madryt z Barceloną i Benfiki Lizbona z Bayernem Monachium porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy, no i na początku na warsztat tutaj w studiu weźmiemy mecz Benfiki Lizbona z Bayernem Monachium. Ten smaczek, czyli pojedynek hiszpański, zostawimy sobie na koniec programu. 2-2 w tym meczu. W pierwszym Bayern Monachium nieznacznie tylko pokonał 1-0 drużynę z Lizbony. No i myślę, że nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. No potęga bawarska może nie tyle zdecydowanie, ale jednoznacznie wygrała z Benfiką. Remis 2-2 może trochę zaskakiwać, ale popatrzmy też na skład Bawarczyków. Między innymi brak Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie. Troszeczkę myślę, że namieszał.
No ale brak Roberta to już wyszło jakby na gorąco, tak, przez ten jego wypadek, w którym na szczęście nic mu się nie stało. Ale no mecz, ja mówiłem o tym przed tym meczem, że w Portugalii może być trochę ciężej, ale myślałem, że jednak Benfica postawi trochę twardsze warunki na swoim stadionie, jednak Bayern nie dał się przestraszyć. Ta bramka na 1-1 Vidala, no przepiękna i
praktycznie ona chyba skończyła mecz. Tak, bo w tym momencie Benfica musiała zdobyć jeszcze dwie bramki, a gdy już wyszli na prowadzenie przy 2-1, no to tak naprawdę ta druga bramka, ta ostatnia bramka to jest po prostu jakiś techniczny talent zawodnika Benfiki. Ja bym się też nie do końca zgodził, że Bayern jest w tej edycji Ligi Mistrzów takim miażdżący, takim walcem jak był kiedyś i jakbyśmy mieli ocenić Guardiolę, bo wiemy, Guardiola został zatrudniony w Bayernie po to, aby tą Ligę Mistrzów zdobyć, bo zdobycie Mistrzostwa Niemiec tak naprawdę już nie jest osiągnięciem, jeżeli
myślę,
mamy...
Myślę, że żadnym w przypadku Bawarczyków, tak, patrząc na ich skład i budżet.
Jeszcze 5-6 lat temu, gdy Borussia tak strasznie dominowała, gdy Jurgen Klopp tą Borussię odrodził, mieliśmy dwa kluby, mieliśmy troszkę podobną sytuację jak w Hiszpanii, tak? Czyli dwa duże kluby, które ze sobą rywalizowały, a przynajmniej starały się tę rywalizację zachować. Teraz tam nie ma praktycznie żadnej walki, więc jedynym wyzwaniem dla Guardioli jest ta Liga Mistrzów i w mojej ocenie naprawdę słabo im to wychodzi, bo poprzednie dwa sezony ani razu nie udało się zdobyć tej Ligi Mistrzów. Teraz mamy mecze w grupie, gdzie chociażby Arsenal u siebie potrafił Bayern zatrzymać, co w poprzednich edycjach Ligi Mistrzów było nie do pomyślenia. Tam były co prawda remisy, oni się spotykali w 1/8, ale tam Bayern zupełnie dominował w tych meczach, w tych spotkaniach. Teraz trafiają na Benfikę i dalej to nie jest przekonujące zwycięstwo, jak chociażby z FC Porto, o którym rozmawialiśmy, gdzie pokonali 7-0. U siebie Bawarczycy grali bardzo niewyraźnie, bardzo zachowawczo. W Benfice, tak, w Lizbonie, przepraszam, grało im się, jak powiedział już tutaj Piotr, bardzo ciężko. Można to trochę zrzucić też na ten aspekt, że jednak ta obrona wygląda bardzo słabo, bo tam w środek obrony, tam co chwilę jest ktoś kontuzjowany, tam praktycznie nie ma, jeżeli ten młody Kimiś, który tak chyba bodajże jest defensywnym pomocnikiem, musi grać jako środkowy obrońca, no to naprawdę jest słabo i też pamiętamy mecz z Juventusem, tam też prawie, a mielibyśmy sensację, no bo Juventus był bardzo bliski wygrania, więc mnie Bayern w tej edycji Ligi Mistrzów w ogóle nie jest gwarantem tego, że jeżeli trafi na Atletico, albo jeżeli trafi na Real, to mogłyby być spokojne zwycięstwo, tak? Oczywiście każdy mecz się rządzi swoimi prawami i możemy zobaczyć fantastyczne widowisko, ale z tego, co nam pokazuje teraz Guardiola i tego, jak ten Bayern wygrywa, no to nie jest ten Bayern, jak Jupp Heynckes zdobywał tą Ligę Mistrzów, gdy oni po prostu właśnie rozwalcowali każdego przeciwnika. Oni zdobywali piłkę, mieli pochodzili pod bramkę i strzelali te 4-5 goli, ustawiali sobie mecz. A tutaj to naprawdę w tym sezonie wygląda... No im bliżej do odejścia Guardioli, to wygląda trochę to coraz gorzej.
Czy myślisz, że ma to związek z tym, że Bayern po prostu nie ma jakościowego rywala w Bundeslidze i dominuje tam
trochę
na każdej płaszczyźnie?
Trochę jak PSG, tak, że dla PSG liga jest tylko takim poligonem treningowym, tak?
kiedy się zdobywa na ileś kolejek przed mistrzostwo i trochę to uśpiło czujność może też Bawarczyków, dlatego kiedy spotkali się z Benficą, czyli drużyną zupełnie inną niż te, które grają, występują w Bundeslidze. Zagrali taki, a nie inny mecz, remisując tylko 2-2 i w sumie gdyby nie gol na 1-0 zdobyty przecież na własnym terenie, czyli obronienie tego ciężkiego jakby wyniku, kiedy się gra na własnym terenie, spowodował, że wcale nie musiałby być tak kolorowo dla Bawarczyków.
No ale nadal wyszli z tego obronną ręką, trzeba im to oddać. Może taki jest plan, żeby się nie przemęczać, właśnie nie tworzyć jakichś kosmicznych wyników, tylko przegrać.
No wiesz, ale z drugiej strony
przegrać
nie
wszystkie
możesz,
mecze i zaskoczyć przeciwnika w finale.
Jedyny masz jedyny puchar, w którym tak naprawdę możesz pokazać swoje prawdziwe umiejętności, no bo
umówmy się,
w lidze, tak, no w lidze oni już tak naprawdę, no naprawdę musiałby się wydarzyć coś nieprawdopodobnego, żeby to oni bodajże jeszcze muszą 2 czy 3 mecze przegrać, żeby tam Dortmund ich w ogóle dogonił. Więc tak naprawdę Liga Mistrzów jest jedynym polem do popisu, więc nie możesz mówić, że tam jadą i chcą zagrać zachowawczy mecz. Zachowawczy mecz to oni sobie mogą grać z jakimś tam Hamburgiem czy z innym Cottbus, grając sobie na 1-0. Tak?
No oni mogą zagrać zachowawczy mecz, jeżeli chcą zachować siły na kolejne etapy.
No rozumiem, tak? O co chodzi, tak. Tylko nie mówię, no Bayern przyzwyczaił nas do zupełnej gry, nie? To tak jakbyśmy mieli Barcelonę, która nagle przestałaby wymieniać pełno podań, czy właśnie Real, który przestałby grać z kontrataku, czy Chelsea, która przestałaby stawiać autobus i trzeba by grać ofensywnie, tak?
I ładnie.
W takim razie no, liczymy na Bawarczyków, że się obudzą i Pep Guardiola pięknie zakończy swoją przygodę właśnie z Bayernem Monachium i być może spotka się choćby z Realem Madryt.
To by w ogóle było przedziwne, gdyby Guardiola trafił na City, przegrał z City i ten potem Pellegrini zdobyłby tą Ligę Mistrzów, a potem on by przyszedł i musiałby się zmierzyć z legendą Pellegriniego. To po prostu byłoby... Jezu, sami się z tego śmiejemy. Nie.
W takim razie za rok, kiedy
miejmy
spotkamy
nadzieję,
się...
że tak będzie.
Kiedy za rok... kiedy się spotkamy choćby po finale Ligi Mistrzów, czy w przyszłym roku, kiedy będziemy prowadzić ten program i będziemy mogli mówić o zmierzeniu się z legendą Pellegriniego. Myślę, że będzie dużo śmiechu i pięknych wspomnień. Natomiast na pewno kibice Barcelony po meczu na Vicente Calderon z Atletico Madryt pięknych wspomnień nie mają. I kiedy w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o fatalnym sędziowaniu i tutaj zniszczeniu tego widowiska, kiedy to Barcelona wygra 2-1, po tym meczu środowym również mamy kilka pretensji do sędziów. Między innymi niewyrzucenie Iniesty z boiska za zagranie celowe ręką w polu karnym, kiedy szło podanie do Griezmana, czego efektem był rzut karny. Później niepodyktowanie również rzutu karnego po zagraniu ręką po strzale Iniesty dla Barcelony. I wydaje mi się, że znów jedyny mecz w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, kiedy mamy tyle kontrowersji w dwumeczu.
To już jest dwumecz, kiedy tak naprawdę sędziowanie pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chodzi o tą rękę Iniesty, to powinna być czerwona, z tym, że patrząc na cały mecz, jak sędzia sędziował, jak naprawdę wstrzymywał się z pokazywaniem tych kartek, nie dziwię się, że pokazał tylko żółtą, bo tak naprawdę powinno tam polecieć i z 10 żółtych kartek za przeróżne przewinienia, które tam się pojawiały i to złośliwe i to
no między innymi Luis Suarez, który łokciem specjalnie uderzył obrońcę i ten ma śliwę na oku.
Michał, dlaczego mówisz, że specjalnie?
No bo to
na
było widać, kiedy...
widać, kiedy on się nawet nie odwraca, nie patrzy, gdzie on stoi, to raz.
Znaczy
to
walczył o pozycję, to
było Godin,
widać.
To był Godin, za każdym razem, kiedy Godin faulował Suareza, czy Suarez faulował Godina. Oni się przepraszali, to byli
właśnie
widać,
jedna
że to
rzecz,
są
która
koledzy
mi się bardzo podobała
z reprezentacji. Oni się szanowali nawzajem.
O tym, co mówi Piotrek,
więc nie
tak
wierzę w to, żeby on to zrobił celowo. Na pewno zamaszyście, więc żółta mu się należała, no bo nie można aż tak pracować łokciami. Natomiast nie wierzę, że on to robił celowo.
Myślę, że dlatego tak mówisz, że jesteś po prostu kibicem Barcelony.
Znaczy powiem tak, ja jestem tutaj trochę odmiennego zdania, jeżeli chodzi o sędziowanie, bo mi naprawdę ten mecz się podoba. Może zacznę od tego, że Atletico jest dla mnie chyba jedyną ekipą hiszpańską, która gra w taki iście angielski sposób, czyli nie przywiązuje dużej wagi do posiadania piłki. Przecież tam po meczu mieli 28% posiadania piłki. Wymienili bodajże niecałe 200 podań. Najlepszy zawodnik, jak zobaczyłem statystyki Atletico, miał tych podań 19, gdzie Busquets, który był jednym z najgorszych, miał 60. To pokazuje przepaść między tymi klubami. Mecz był dość ostry, jak na warunki hiszpańskie. Tak? I mi akurat podobało się sędziowanie tutaj tego sędziowania, sędziego z Włoch, ponieważ ustawił poprzeczkę wysoko, ale był konsekwentny. Tego, czego zabrakło Brychowi w poprzednim spotkaniu. Znaczy, Brych był niekonsekwentny, właśnie, bo właśnie rozmawialiśmy o tym, że gdy Fernando Torres wyleciał z boiska, zaraz później Busquets czy Suarez też mieli powody, żeby wylecieć i on jakby to był pobłażał. Nie zwracał na to uwagi. A w tym meczu, gdy w środkowym, gdy dochodziło do starć między Koke i Rakiticiem, a później, gdy na przykład Iniesta kogoś faulował, albo nie oba faule nie były gwizdane, albo właśnie oba były gwizdane. I to mi się bardzo podobało i uważam, że spokojnie do 80, 85 minuty mecz był dobrze sędziowany, na dobrym poziomie. I to, co jeszcze powiedział Piotr, tam dochodziło do bardzo wielu starć, na przykład Neymar. On najpierw jego trący Godin go wypchał na reklamy, tak, później Neymar, on go kopnął. Tak. To było wręcz chamskie zachowanie. I wszystkie takie sytuacje, te napięcia, i czy to są pozostałości z ligi, czy z reprezentacji, bo to jednak są wszystko z Ameryki Południową, oni też się często spotykają ze sobą w przeciwnych drużynach, potrafił to tłumić. I tak naprawdę niedanie tej żółtej kartki Iniesty nie uważam za błąd. Podyktowanie karnego, znaczy, okej.
No właśnie o tym mówiłem, że czerwona tylko w momencie, gdyby wcześniej też kartkował wiele.
Wkładając wszystkie animozje, może ja patrzę na to najbardziej trzeźwym okiem, ale jeżeli chodzi o Iniestę, ja uważam, że jego bronią dwie rzeczy. Po pierwsze, on już troszkę upadał, więc on też tą rękę, fakt, że to wyglądało bardzo nienaturalnie, bo mógł ją trzymać przy ciele, więc tutaj karny ewidentny i to już było karą dla Barcelony, więc karanie go drugi raz przy takiej intensywności meczu, gdy on też już mógł być zmęczony, tutaj przewracał się, to też była 90 minuta, to nie było na przykład zagranie w 15 minucie, więc ta jego czerwona kartka tak naprawdę to była konsekwencja 3 czy 4 minut grania bez niego. Analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o Godina. Ja jestem szczerze przekonany i oglądałem dużo powtórek i zdjęć, jakichś kadrów, że o ile Godin zagrał tą ręką, to u Godina było coś takiego, że on starał się jakby odchylić, uniknąć tej piłki, a u Iniesty faktycznie on chciał tą piłkę zatrzymać i wydaje mi się, że Godin może rękę miał w polu karnym, ale większością ciała stał chyba poza polem karnym.
Przed polem karnym. Znaczy nogi jego były przed polem karnym, a ciało było wygięte, że był w polu
więc
karnym.
To też nie
więc
była, to było a, to też, a to też był silny strzał, więc to też nie była taka sytuacja, że on ewidentnie dostał ręką tak, jak dostał Iniesta. Więc ja bym tutaj nie zrzucał tego, no jednak nie dopatrywałbym się takich skandali jak w poprzednim meczu i dla mnie osobiście mecz był naprawdę fajnie, dobrze prowadzony, gra nie była przerywana i obejrzeliśmy naprawdę dobre zawody. No i wygrał zespół lepszy.
Wygrał zespół lepszy Barcelona.
I na pewno nie możemy mówić, że wygrał dzięki sędziemu, bo tutaj to by było nadużycie.
Nie mówię o tym, że wygrał dzięki sędziemu. Barcelona i tak była zespołem gorszym w tym meczu. W ogóle zdecydowanie gorszym w tym meczu.
I w tygodniu w ogóle Barcelona
natomiast,
była gorsza.
Natomiast widać po prostu, że to jest kryzys. Oni grali na bardzo wysokim poziomie większość sezonu. Przykre jest, że nie zostali przygotowani w ten sposób, żeby końcówkę sezonu również grać na odpowiednim poziomie, bo widać, że mają kryzys, muszą się z tym pozbierać, bo to wygląda fatalnie. No ta ręka odgwizdana być powinna, nie została. To jest karny, jeszcze nie jest stuprocentowa bramka, więc też nie wiadomo, co by się tam wydarzyło, nawet gdyby podyktowano ten rzut karny, a w tym sezonie akurat Barcelona z karnymi sobie w ogóle
to
nie radzi.
O tym też wspominam.
Więc bardzo możliwe, że i tak by się skończyło na 2-0. Sędziowanie było bardzo fajne. Mówię, no tak jak już tutaj Michał, ty mówiłeś, ja też wspominałem, sędzia trzymał się tego, co sobie od początku zaplanował. Mówię,
czyli taka obopólna sprawiedliwość dyktowania decyzji.
Myślę, że tak.
Oprócz tej jednej wpadki, mówię, przy tej ręce nic tam się złego nie wydarzyło, więc Barcelona odpadła zasłużenie. Bardzo mi przykro jest to mówić, no ale niestety takie są fakty. Może w przyszłym roku znowu tam powalczą.
No ale co widać, jedna jeszcze, bo Messi teraz dąży do tej 500 bramki i trochę mu to ciąży, bo pamiętam, już mówiło się o tym, że w Grand Derby będzie świetną okazją do strzelania tej 500 bramki, nie udało się. Później mieliśmy mecz właśnie Ligi Mistrzów, również na 2-1 się nie udało. Później przegrany mecz z Realem Sociedad, również się nie udało. No i widać, ciąży chyba mu ta 500 bramka dla Barcelony. I co ciekawe, tak jak wszyscy się zachwycaliśmy nad tym trio właśnie MNS, tak, Messi, Neymar, Suarez, tak widać, że chyba jak Messi nie gra, to nie gra całe trio. I jest coś z tym, że Barcelonie chyba
tu
też...
Tu bym się też nie zgodził, bo Suarez akurat pracował niesamowicie przez
znaczy,
cały
no, Suarez
mecz.
Suarez zawodnikiem,
na swoim poziomie
sam...
się trzymał.
Tak. Tylko widzisz, to też...
Neymar miał też straszny spadek. Nie wiem, co tam w ogóle Alves robił przez cały mecz na tej prawej stronie. Powinien dużo wcześniej zejść, bo to była tragedia.
Ale też myślę, że dużym problemem Barcelony jest to, że o ile pierwszy skład jest no, kosmiczny, jeżeli wszyscy są w formie, nawet jeżeli są bez formy, to oni potrafią grać fantastyczne mecze.
Na papierze
mecze.
Jest to jeden po prostu z najsilniejszych
klubów na świecie. Jeżeli chodzi o ławkę, to chyba nie ma równych równoważnych zmian, bo tak naprawdę Arda Turan chyba jest jeszcze jedynym zawodnikiem, który na tej ławce się dobrze prezentuje, ale jeżeli on zastępuje Rakitića, no to jest chyba zupełnie inny poziom piłkarski, jednak no jest on o tą, jakbyśmy to powiedzieli w FIFA, o te półgwiazdki, jest chyba słabszy.
Tak? Ja mam, Piotrze, do ciebie takie pytanie, bawiąc się w typera, że tak się wyrażę, patrząc na przekrój całego sezonu Barcelony, uważasz, że gdyby ten Grand Derby i dwumecz z Atletico pojawiły się wcześniej, mniej więcej 2 miesiące, Barcelona by rozjechała oba te kluby hiszpańskie? Patrząc, jak
rozjechała,
grali?
Może za dużo powiedziane, ale uważam, że wygraliby. Dwa miesiące temu jeszcze byli w takiej formie, że byliby w stanie to wygrać.
W takim razie ten mecz teraz Atletico, rewanż, który przegrali 0-2, jest konsekwencją przegranej w Grand Derby?
W pewnym sensie tak, bo od Grand Derby, nawet od meczu przed Grand Derby zaczęły się takie ich problemy. Widać było, że to już jest spadek formy, że oni są przemęczeni, że coś tam się złego dzieje. No i na pewno porażka z Realem, szczególnie kiedy kończyli mecz 11-10 i nie mogli wykorzystać tej przewagi liczebnej na boisku. Na pewno to się przełożyło na nich mentalnie.
No, ale też dodałem, że to jest drużyna, która w tamtym sezonie zgarnęła 5 trofeów, tak? Więc to na pewno nie jest tak,
czyli
że...
syndrom po prostu poprzedniego sezonu też się zaczął odzywać i ten syndrom również miał Real Madrid i Bayern Monachium, wygrywając kolejne trofea.
Może na pewnych, powiedzmy, jakichś oparach jeszcze dolecieli właśnie tak do tej zimy. Mhm. Też trafili na bardzo słaby sezon Realu, bo Real praktycznie teraz do kwietnia nie był dla nich żadnym jakby wymiernym przeciwnikiem. No to trzeba sobie powiedzieć, mocno odstawali. Tam w pewnym momencie było minus 10 czy minus 7
minus punktów. Minus 12 było w pewnym momencie, a teraz jest minus 4.
Więc to też nie oddawało tej sytuacji i dopiero teraz, gdy Barcelona zaczyna osiadać, to widzimy, jak to wygląda i nagle się okazuje, że na szczycie Ligi Hiszpańskiej jest większy ścisk niż Ligi Angielskiej.
I myślę, że o Lidze Hiszpańskiej będziemy mogli nieco więcej powiedzieć za tydzień i tych emocji, które są z nim związane, bo ta przewaga Barcelony bardzo stopniała i myślę, że ta końcówka sezonu będzie szalenie, szalenie ciekawa, bo wystarczy jedna porażka Barcelony i jedna wygrana Atletico i mamy zrównanie się w tabeli i Real, który będzie być może jeden punkt tylko za nimi. W takim razie o Lidze Europejskiej będziemy też mogli porozmawiać sobie za tydzień zdecydowanie więcej, dokładnie zanalizować mecze ćwierćfinałowe i też zanalizujemy sobie losowania w Lidze Mistrzów i w Lidze Europejskiej, bo rzeczywiście te półfinały zapowiadają się i w przypadku Ligi Mistrzów i w przypadku Ligi Europejskiej bardzo, bardzo ciekawie. A za to wydanie programu 1 na 1 bardzo serdecznie dziękuję wam.
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.